Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, my już wracamy na antenę Radia Kraków Kultura. Ja dzisiaj działam bardzo nieprzewidywalnie, czyli wcale nie będę sama, ale już ze mną moja i Państwa dzisiejsza gościni Barbara Balmas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tylko przypomnę, że Barbara Balmas jest kierowniczką działu literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego, KBF-u. No i działa na froncie literackim. Działaczka literacka. Ale myślę, że tak o większości osób, prawda, można powiedzieć, że to są aktywiści, to są osoby, które po prostu pracują na rzecz tego, żebyśmy czytali jeszcze więcej i żebyśmy przede wszystkim mieli przestrzeń do tego, żeby o tej literaturze rozmawiać, bo tak mi się wydaje, że możemy zrobić takie małe podsumowanie, że literatura to chyba jest po prostu miejsce, w cudzysłowie, spotkań.
Oj, bardzo ładne. Tak, myślę, że absolutnie. Wbrew temu, że w pierwszej kolejności, kiedy myślimy o czytaniu, to myślimy o takim bardzo osobistym, indywidualnym wydarzeniu, to absolutnie literatura jest miejscem spotkań, zwłaszcza kiedy pracuje się przy festiwalach literackich.
No właśnie, ale spróbujmy proszę uchwycić jakąś taką myśl, może jakieś podsumowanie, które ci towarzyszyło po zakończeniu tego 2025 roku, bo nie miałyśmy jeszcze szans, żeby o tym porozmawiać, ale myślę sobie, że ta cezura czasu między rokiem mijającym, a tym nadchodzącym, to zawsze jest taki moment, w którym nie tylko tabelka i nie tylko Excel i liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniach organizowanych przez instytucje, ale to też jest takie ogólne wrażenie, które po prostu towarzyszy pracownikom. Czy są zadowoleni, czy myślą sobie, hej, zrobiliśmy fajne rzeczy, czy jednak jakiś taki, wiesz, rodzaj niepokoju, na przykład, słuchajcie, ale musimy zrobić więcej. Co tobie towarzyszy?
To nam się często zdarza w rozmowach tutaj u ciebie, że wzbudzasz we mnie tą refleksję taką, żeby się zatrzymać na chwilę i pomyśleć o tym, co
Radio
było.
Radio jest dobrym miejscem, żeby się zatrzymać.
Prawda? Tak. Ja też uwielbiam tu przychodzić. Naprawdę ta cisza działa kojąco. Więc faktycznie ta refleksja nad mijającym rokiem, no, u nas w zespole, który jest 7-osobowy, faktycznie w KBF-ie, to jest taka refleksja dosyć osobista, to znaczy osobista w rozumieniu też tego, że ustabilizowaliśmy się jako zespół i to było nam bardzo potrzebne, kiedy rok temu ja zaczynałam pracę, to w zespole literackim były 3 osoby, dzisiaj jest nas 7.
To w zasadzie miałaś, pierwszym twoim wyzwaniem to było po prostu zgromadzenie i stworzenie zespołu, który mógłby z nową energią, pewnie nowymi pomysłami, po prostu wejść w ten świat i dział.
Tak, tak. I to trwało do maja. Ostatnia osoba, ostatnia nowa osoba przyszła w maju, więc tak naprawdę pół roku trwało, zanim byliśmy wszyscy razem. A bez tych wszystkich osób my tak naprawdę nie możemy realizować programu, więc to trochę się działo równolegle. Z jednej strony właśnie powiększający się zespół, który łącznie ze mną uczył się i tego, jak działa instytucja i szeregu różnych rzeczy. No bo przecież nie przychodzimy do pracy wiedząc dokładnie, jak to wszystko ma wyglądać, tylko uczymy się w locie. Pomimo tego, że się ma kompetencje, ale tak naprawdę trzeba się nauczyć nowego miejsca.
No tak, ale to jest właśnie miejsce, które ma, nie wiem, swój obieg dokumentów, swoją drogę postępowania, swoje wymagania, nawet przemieszczanie się między budynkami.
Dokładnie.
Czasem nastręcza jakieś wątpliwości czy problemów, więc to się nie dzieje po prostu z minuty na minutę.
Nie, absolutnie nie. Więc z mojej perspektywy to, co jest najważniejsze, to, że zrealizowaliśmy wszystko, co chcieliśmy zrealizować, że programy stałe, które trwały, festiwale współpracy, które muszą trwać i które chcemy, żeby trwały, pomimo osłabienia, takiego zupełnie wykonawczego, dosłownie brakowało nam rąk do pracy, wszystko się udało zrealizować. Więc i jako zespół działamy faktycznie zespołowo. I to jest na pewno moja refleksja taka, z którą wchodzę spokojna w kolejny rok, bo zadania na ten rok po prostu przyjmujemy już z większym spokojem, już wiemy, już mniej to jest niewiadomej, a nawet jeżeli niewiadome są szczegóły projektu, bo to też jest ogromna przyjemność pracowania w kulturze i w instytucji kultury, to jest to, że nigdy nie wiadomo, co jest za rogiem. I
co
to
się wydarzy.
Ale to jest fantastyczne, więc pojawiają się zupełnie nowe projekty, nowe pomysły i wszystko się toczy trochę właśnie na żywo i w kontrolowanym chaosie, ale jest to świetne.
A powiedz, bo powiedziałaś, że zajęliście się wydarzeniami czy programami, które po prostu musiały trwać. Mhm, no tak. Bo jest coś takiego, że przejmujesz schedę, tak jak w twoim przypadku, musisz ją połapać, no i faktycznie musisz, to znaczy to jest odpowiednie słowo, musisz doprowadzić rzeczy do końca. Nawet jeśli będziesz rozdysponowywać zadania między osoby, które nawet z zewnątrz mogą być jakimś wsparciem, to jednak trzeba je dowieść. To był taki, powiedz też dla ciebie, punkt, na którym jakoś wyjątkowo mocno się skupiłaś, na przykład na dużych festiwalowych markach. Ja nie lubię tego określenia, ale chyba się nauczyłam go jakoś ze spokojem używać, że to są marki.
To są marki. To są marki. Na każdy z naszych festiwali ma też osobowość, czy jakkolwiek to się nazywa w marketingu, ale czy ja się na tym jakoś wyjątkowo skupiłam? To była jedna z rzeczy, które po prostu były równolegle robione. One musiały być. Musiały się faktycznie wydarzyć, więc... Czy ja potrafię tak bardzo się, tak bardzo ułożyć to w listę rzeczy, co miało? To po prostu wszystko było równie istotne. To znaczy, absolutnie oczywiste jest to, że festiwale się muszą wydarzyć. Mhm. Ale są te rzeczy, które są mniej widoczne, mniej spektakularne w rozumieniu dat. To są programy, które po prostu się muszą wydarzyć. Czy to był program translatorium mentoringowy dla tłumaczy, czy to jest szkoła pisania, która po prostu się musi toczyć. Czy to są nawet literackie chwile, czyli spotkania niedzielne dla dzieci, które i tak muszą mieć rytm. I tak ludzie na nie czekają. I przecież to nie ma znaczenia, co się dzieje po drugiej stronie w instytucji, jak, z czym my się mierzymy, jeżeli chodzi o właśnie o kolejne zatrudnienia, czy szczerze mówiąc o naszą świeżość, no bo to oznacza, że cztery osoby przyszły zupełnie z zewnątrz i musiały się wszystkiego nauczyć, łącznie ze mną, w związku z tym to przecież nie było łatwe dla programów, ale one się muszą wydarzyć i po drugiej stronie są odbiorcy, którzy po prostu chcą z nich korzystać, więc ja nawet się tak bardzo nad tym nie zastanawiałam, to jest zresztą...
Zadaniowiec.
No a jak inaczej?
Powiedz, ja zacznę od Konrada, który jak wiesz, jest dla mnie jakby tym ważnym elementem życia krakowskiego, ale też dlatego, że wydaje się, że tak jak w obszarze Krakowskiego Biura Festiwalowego i Działu Literackiego, tak dynamika zmian dotknęła chyba, nie chcę powiedzieć najdotkliwiej, bo to by nosiło jakieś takie niesympatyczne być może konotacje, ale jakoś intensywnie również Festiwal Konrada, czyli no już w tym momencie dwukrotna, bo jesteśmy po wyborze nowej dyrektorki programowej, czyli Pauliny Frankiewicz, która pojawi się już w tym roku. Bardzo wam gratuluję, ale to już rozmawiałyśmy.
Dziękuję. Bardzo się cieszymy
tej decyzji. Ja też się uśmiecham z tej drugiej strony, więc się cieszę i bardzo za Paulinę też trzymam kciuki. Natomiast myślę sobie, że to były te zmiany, które też dotknęły sam festiwal. Więc zakładam, że to mnoży pewne problemy, jakieś takie, wiesz, spokojne przechodzenie z festiwalu na festiwal.
No to zrobię krok. Faktycznie zaśmiałaś się, że zadaniowiec, ale ja jestem byłą księgarką. I po pierwsze pracowałam przez wiele, wiele lat w nieustająco zmieniającej się biznesie. I jak zaczynałam pracę jeszcze na studiach, to księgarnia naukowa była wielką księgarnią z ogromną sprzedażą, a później działy się różne rzeczy, począwszy
od... Działa się pandemia na przykład.
To bardzo późno, ale to, co się działo wcześniej, to działo się na przykład wprowadzenie ustawy o darmowych podręcznikach i nagle ogromna część sprzedaży odeszła i zagroziło to bytowi wielu księgarń, wiele księgarń tego nie przetrwało, my przetrwaliśmy. Czy wprowadzenie 5% VAT-u, czy różnego rodzaju inne zmiany. To, co chcę powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły takie handlowe, do których wiesz, że ja często uciekam, po prostu z sympatii do tego, co robiłam wcześniej, to dla mnie i w konsekwencji dla nas przecież wszystkich, bo w takiej żyjemy w rzeczywistości zmiany i to, czy umiemy sobie z nią poradzić, a ja już tych zmian i też mam odpowiednią ilość lat i przeżyłam ich po prostu bardzo dużo i nie jestem, nie boję się tych zmian i myślę, że też to też pokazaliśmy we współpracy z Fundacją Tygodnika Powszechnego, że niezależnie od zmian nasza współpraca jest tak skonstruowana, że dowozimy festiwal, czy dowozimy go w warunkach, w których byliśmy w zeszłym roku, czy w warunkach, w których jesteśmy w tym roku. Po prostu to robimy. Zakasujemy rękawy i robimy tak, żeby festiwal był najlepszy w danych warunkach, w których jesteśmy. I to świadczy o też o sile współpracy z fundacją i o tym, jak przez te wszystkie lata, w których Fundacja IKBF tworzyły festiwal, my dzisiaj, ja z tego też bezpośrednio mogę skorzystać. Czy nawet szczerze mówiąc Paulina, która właśnie teraz została dyrektorką programową i też będzie mogła korzystać z tego zaplecza, z tego, co już było wypracowane przez wiele, wiele lat.
No tak, bo to nie są tylko dwa festiwale, gdzie dyrektorką programową była, przypomnijmy, Olga Drenda, bo państwo mogą do tych rozmów też wrócić na stronie Radia Kraków Kultura, ale to długo, długo wcześniej.
Tak, absolutnie. Przecież w tym roku to jest 18. edycja festiwalu, więc ja dlatego nie bardzo, pewnie możemy się niepokoić o wszystko, ale możemy też być spokojni, że po drugiej stronie są ludzie, którzy właśnie wiedzą, co robią. Festiwal to nie są tylko osoby, które są na szczycie. Festiwal to najczęściej są te osoby, które są też w tle. I to, że on się udaje, jak popatrzysz na listę osób, które pracują.
Ale wiesz, ja tutaj, wiesz, że uwielbiam mówić o ludziach niewidocznych, ale w przypadku festiwalu Konrada mam jednak pełną świadomość tego, że pierwsze, co robię, kiedy zbliża się festiwal Konrada, to jest oczekiwanie na datę jednak programu. To znaczy ja chcę sobie zrobić listę. Więc to jest dla mnie istotne i to absolutnie nie jest tak, że jakoś tutaj rozbijam twoją pewność działania i grupy, bo to
nie
jest
rozbijesz
absolutnie
jej też, dlatego, że to jest o czym innym.
Wiesz, dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że te niepokoje, które ewentualnie towarzyszą uczestnikom i uczestniczkom festiwali, to jest to, jaki będzie poziom, nie logistyka, bo oni na ukochanego autora i autorkę dotrą. Wiesz, czy coś będzie oznaczone, czy nie. Czy ta komunikacja w sieci będzie taka, czy inna. Oczywiście, że jest przyjemnie, jak wszystko jest naoliwioną maszyną, ale jednak chcesz przyjść na spotkanie. I tutaj postawiłam te trzy kropki.
To w takim razie ja jeszcze zrobię, bo kiedy mówię o osobach pracujących przy festiwalu, to oczywiście mówię też o osobach, które pracują produkcyjnie, technicznie i tak dalej, ale też szczerze mówiąc mówię o moim dziale, który doprowadza do tego, że osoby, które zapraszamy, docierają. I to też jest, to są technikalia, to jest dogadywanie się z instytutami o dofinansowania, to jest dogadywanie się z agencjami o to, żeby dany zaproszony autor czy autorka dotarł, pomimo...
Kto nigdy nie kupował lotów dla artystów przybywających na festiwale, ten nie wie, z czym to się może wiązać.
Dokładnie, to jest cała ta niewidoczna praca, bez której to się nie może odbyć. Ja absolutnie słyszę, o czym ty mówisz, natomiast dlatego się uśmiechałyśmy, kiedy wymieniałaś nazwisko Pauliny Frankiewicz, Dlatego, że jesteśmy pewne, że program będzie świetny. Co więcej, program to nie jest program tylko i wyłącznie ten literacki. To jest ten, który jest obudowany dookoła literatury. I to, z czego ja się bardzo dzisiaj cieszę, to jest właśnie to, że i ja, i mój zespół, mając doświadczenie z zeszłego roku i też wiedząc, do czego chcemy zmierzać w tym roku i mając bardzo dobrą współpracę z Fundacją Tygodnika, wprowadziliśmy bardzo regularne spotkania stricte programowe, które spowodują, że to ta kompatybilność pasm, chociaż my ich tak bardzo nie staramy się rozróżniać, ale powiedzmy, że pasmo literackie w oczywisty sposób jest wyodrębnione. Że te pozostałe pasma będą naprawdę spójne. I ja dlatego też mówię o tym zupełnie spokojna i przyjmuję oczywiście twoje pytania, które są podszyte niepokojem, miłością do festiwalu i cieszę się, że tak jest. Natomiast ja ze swojej strony po prostu wiem, że nie, pomimo tego, że nie znamy dzisiaj programu, bo to nie jest tak. On ciągle oczywiście, że jest styczeń.
On zawsze się jakoś pojawia wcześniej.
Tak.
O czym też staramy się zawsze mówić. Natomiast...
Ale będzie świetny, bo pracujemy nad nim naprawdę wszystkimi możliwymi siłami i będzie naprawdę świetny. Jestem o tym przekonana.
Trwa poranny program. Przypominam, że wszystkie rozmowy przeszłe, o których rozmawiamy dzisiaj, znajdują się na stronie rkk.pl, więc można sobie tam śmigać, wyciągać i też sprawdzać nas, o czym rozmawiamy rok rocznie i co ewentualnie w tych naszych rozmowach się zmienia. Barbara Balmas opowiada nam trochę, co się dzieje na styku tego, co jest pewne i znane i oswojone, a tego, co się zmienia. I jest w tym naprawdę spokojna, proszę państwa, bo ja to też widzę, więc to zawsze napawa jakimś optymizmem i wiesz, zarażasz spokojem tego, żeby nie gryźć zęby, nie gryźć pazurów wieczorami, że coś się niepokojącego wydarzy. Wróćmy do naszej literatury, bo wciąż są rezydencje. To też jest ta rzecz trwająca, prawda?
Tak, absolutnie.
Jak wy patrzycie na Kraków w kontekście rezydencji literackich? Bo to jest też taka, wiesz, dyskusja, która trochę nas przykleja do Krakowa, miasta literatury UNESCO. I tak jak ostatnio z twoimi koleżankami rozmawiałyśmy, że jest to miasto dwóch noblistów, więc jest to dość oczywiste, że te rzeczy muszą się wydarzać. Równocześnie jest to bardzo szeroko zakrojona, no, międzynarodowa współpraca, bo to nie tylko polscy pisarze i pisarki mogą przyjechać do Krakowa, ale to jest przecież kawał świata, który czasami trzeba przejechać, żeby tu być. Jak wy się na tej mapie widzicie i co myślicie o tym? Więcej trzeba, wiesz, szukać, nie szukać? Co wam się tam w głowach układa?
O, dziękuję ci za to pytanie, bo ja jestem akurat wielką fanką tych naszych rezydencji i w ogóle współpracy międzynarodowej. Tak naprawdę, kiedy myślę o tym roku, który nas czeka, ale w ogóle o przyszłości i to, co w tym miejscu, w którym ja dzisiaj jestem, w którym jest mój zespół, to, na czym mnie zależy, to są dwie rzeczy i jedna z nich to jest właśnie ta współpraca międzynarodowa. Dlatego, że tak jak ja myślę o świecie po prostu, to jest kwestia tego, na co mamy wpływ i wykorzystywanie tego wpływu. Więc nasze współprace międzynarodowe, a Kraków, miasto literatury UNESCO, ma tak dużo przecięć różnego rodzaju międzynarodowych, czy po pierwsze dlatego, że jesteśmy w sieci UNESCO, ale jesteśmy też w innych sieciach międzynarodowych dofinansowywanych z Unii Europejskiej. Więc ja o naszej współpracy międzynarodowej myślę w kategoriach dyplomacji kulturalnej i takiej polityki kulturalnej. I tego, że to jest nasz malusieńki wkład w to, żeby nasz świat międzynarodowy i też to, co się dzieje w ogóle na arenie, tam, gdzie nie mamy wpływu już, żeby jednak tych przecięć było jak najwięcej, żeby ta nasza współpraca, a w konsekwencji bliskość, jakkolwiek to górnolotnie zabrzmi, staram się właśnie poukładać tak te zdania w głowie, żeby nie zabrzmiało to też jakoś bardzo buńczucznie, ale prawdę powiedziawszy, z mojej perspektywy, to, że mamy takie możliwości współpracy z krajami na całym świecie, ale teraz w Europie możemy wzmacniać tą współpracę i tą bliskość, to mam nadzieję, że będzie po prostu kolejną cegiełką do takiej stabilizacji stosunków międzynarodowych. Oczywiście, że to jest w mikroskali. Ja mam absolutną świadomość tego, że to nie jest to... nawet już nie chcę dokończyć tego zdania, bo to jest o mikroskali, ale trzeba pamiętać, że te właśnie dyplomatyczne stosunki zadzierzgnięte przyjaźnie i znajomości i relacje buduje się na przykład też tak. Więc
tutaj odsyłam do Rebeki Solnit i do Nadziei w mroku. Tak, gdyby ktoś miał wątpliwości co do mikroskali i tego, jak czasami właśnie takie... To nie jest metoda małych kroków, tylko raczej odważenie się na jakiś gest, nawet jeśli wydaje się, że jest to lokalne.
Dziękuję ci bardzo za to przypomnienie, bo Nadzieja w mroku, Rebeka Solnit, świetna sprawa, dziękuję. Tak, więc... Po tym trochę takim może rozbuchanym wstępie chcę powiedzieć, że rezydencje są dla nas super istotne. I w tym roku będziemy mieć dwie rezydencje stworzone wspólnie z Wilnem, miastem partnerskim. I to są rezydencje. Jeszcze nie wiemy, kto będzie przyjeżdżał, bo dopiero rozpoczynamy. Będziemy rozpoczynać nabory, ale na pewno w trakcie trwania Festiwalu Miłosza, więc wtedy na pewno będzie ktoś z Wilna i również w trakcie trwania Festiwalu Konrada, bo to właśnie jest też o tym, że marka naszych festiwali i w ogóle to, co my robimy, też wśród tych krajów, które są nam bliskie geograficznie, jest po prostu bardzo silna.
To jest punkt, na którym chciałam się zatrzymać, bo jestem bardzo ciekawa, trudno mi to niejako zweryfikować, jak w głowach w ogóle, czy perspektywie na Europę, na taką, na Europę, jeśli chodzi o literaturę, plasuje się w ogóle Festiwal Konrada i Festiwal Miłosza. Bo kiedy my to komunikujemy, wiesz, czy buńczucznie, czy nie, jak to powiedziałeś przed chwilą, jakby nieistotne, taką wy macie rolę, taką ja mam rolę, żeby się cieszyć z tego, co się dzieje tutaj, prawda? I mówimy o tym, że to są duże marki, że to są silne marki, że to są marki, które działają już wiele lat, tak jak powiedziałaś o 18 edycji na przykład Festiwalu Konrada. Wokół nich są też takie wolne elektrony, bo przecież Festiwal Miłosza to kojarzy nam się wprost z Nagrodą Szymborskiej, tak, która w Polsce jest bardzo rozpoznawalna. No i teraz pytanie jest takie, czy faktycznie myśląc o współpracy międzynarodowej, czy to jest taka współpraca, która jest sieciująca dla po prostu kadru kultury i ona jest tam rozpoznawalna? Czy to jest tak, że Festiwal Konrada przedziera się jakoś szerzej, na przykład w świadomości Francuza, że jest to po prostu czytającego, że Festiwal Konrada jest po prostu świetnym wydarzeniem. Tak jak my na przykład cieszymy się na Bolonie, targi we Frankfurcie. Czy my możemy w ogóle porównywać takie opowieści w kontekście tych marek, którymi się chwalimy jako
ale
Kraków?
Ale myślę, że czytający Polak wie, jaki festiwal się odbywa w Bolonii?
Nie. I dlatego pytam, złośliwie. Pytam ja wiem, o to, jakie mamy wyobrażenia w ogóle, co to znaczy ta silna marka międzynarodowa. Raczej tu bym chciała złapać jakąś definicję. Co mówiąc silna marka międzynarodowa,
Tak.
Tak naprawdę mówimy.
Oczywiście, że ja mówię z perspektywy określonej grupy specjalistów, więc ja mówię o tym branżowo plus w szeroko rozumianym świecie literackim. I bo w takim świecie się obracamy. To znaczy, że jeżeli dosłownie rozmawiałam w trakcie trwania Festiwalu Konrada z Cameron Daudem, w Instytucie Francuskim byliśmy akurat na spotkaniu i opowiadał o tym, że się właśnie bardzo cieszy, że przyjechał na Festiwal Konrada, bo słyszał od wielu innych autorów, że jest to świetny festiwal i że to po prostu jest świetna sprawa, że warto przyjechać. No więc co ja słyszę, stojąc i rozmawiając z francuskim autorem? No słyszę to, że festiwal ma renomę wśród podróżujących po festiwalach autorów. Więc to jest taki przykład. Więc pewnie, ja nie mam... Wiesz, zbawianie świata, nawet w kontekście czytelnictwa, tu akurat małymi krokami. Wydaje mi się, że to jednak jest trochę o czym innym. Ja tutaj raczej... ja nie mam oczekiwań, że przeciętnie czytający Francuz, no to będą, którzy... Francuzi czytają dużo, będzie wiedział, czym jest festiwal w Krakowie. Nie wiem, może wie. Może wie, może nie wie. Ale analogicznie nie postawiłabym takich oczekiwań w stosunku w drugą stronę. I więc to tak, absolutnie to jest o pewnym zamknięciu się w bańce. Ja kiedy mówię jeszcze o silnej pozycji międzynarodowej, to myślę jeszcze o jednej rzeczy, która też jest dla mnie bardzo ciekawa, usłyszeć to z perspektywy przecięcia się właśnie z różnymi profesjonalistami z branży szeroko rozumianej literackiej z innych krajów Europy Wschodniej, Bałkanów, bo akurat faktycznie z tymi krajami w ostatnim roku mieliśmy dużo przecięć, łącznie właśnie z gośćmi, których mieliśmy podczas Festiwalu Konrada z Belgradu, z Bułgarii i w ogóle z Bałkanu, bo tam jeszcze też była Słowenia, z różnych krajów bałkańskich byli goście. Mianowicie to, że Polska jako kraj jest postrzegana jako duży, bogaty, gospodarczo rozpędzony kraj. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do narzekania na siebie, że nie patrzymy z tej perspektywy, ale robimy dwie
rzeczy. Dobrze usłyszeć, jak ktoś przyjeżdża z zewnątrz, jest zaskoczony.
Nie zaskoczony, ktoś przyjeżdża z zewnątrz i wie o tym, że przyjeżdża do dużego, silnego, bogatego kraju. I wtedy my się rozglądamy i myślimy, tak, to możemy już przestać narzekać. Nie możemy, bo oczywiście, że nigdy nie przestaniemy, ale to jest też o tym. Więc ten background jest po prostu trochę inny. Jeżeli popatrzymy na to, że ktoś przyjeżdża do kraju, który robi taki, a nie inny festiwal, ale to też jest ten określony kraj, który właśnie jest tak postrzegany, to automatycznie te marki, to działa w dwie strony. To po prostu siebie nawzajem nakręca. Ja widzę faktycznie w tych rozmowach właśnie z tą częścią Europy, jak jesteśmy postrzegani. I to też się sprowadza do pieniędzy. I do tego, że jesteśmy postrzegani jako bogaci również w kulturze, co nie jest oczywiste.
To ja nas zatrzymam na chwilę tutaj, zanim przejdziemy do wątków, nazwijmy to lokalnych. KBF jest instytucją miejską. Tak. W związku z tym nie sposób odkleić się od myślenia o tym, co tak duża instytucja kultury, jaką jest KBF, daje czy ofiarowuje mieszkańcom i mieszkankom Krakowa, bo tak lubię o tym myśleć, ponieważ kiedy mówimy, no dość enigmatycznie skądinąd, tak mi się wydaje, o markach, o tym, że jest bańka, o tym, że pisarz z Francji mówi, że, prawda? Być może ktoś chciałby zadać pytanie, no dobrze, ale jesteśmy w Krakowie i co nam to daje, że usłyszymy na Festiwalu Konrada, że Kraków jest, że Festiwal Konrada jest fajną marką. To znaczy, co idzie za tym dla miasta, w którym KBF pracuje i funkcjonuje na co dzień?
No to jest, to, co ja tylko, nie znam tego w liczbach, ale przecież to jest o turystyce. To jest o tym, że im silniejsza marka miasta, im silniejsze marki, które w mieście są rozpoznawalne, czy w obrębie polskim, bo przecież turystyka jest też wewnętrzna, czy na zewnątrz, to tym więcej jest osób, które chcą tutaj przyjeżdżać. Jak tu przyjeżdżają, to gospodarka zwyczajnie w świecie jest napędzana. Ja się na tym znam w skali absolutnie mikro, ale przecież to są wszystko naczynia powiązane. I to, że Kraków jest, ma taką renomę na świecie, jeżeli chodzi o miasto turystyczne, no to jeżeli dorzucamy do tego światowej jakości festiwale, przecież nie tylko literackie. KBF akurat, jeżeli chodzi o produkowanie festiwali też muzycznych i tą całą organizację, no to jest zupełnie nie moja działka, ale ogromna. Wczoraj dosłownie był koncert na rynku, który przecież był koncert z Wośpu, który był de facto organizowany przez KBF. I to jest jedna rzecz, które my robimy gdzieś tam w kalendarzu po prostu roku. I to są te wydarzenia, których jakość powoduje, że budujemy markę miasta. A w konsekwencji to są pieniądze dla, no skoro dla miasta, to i dla mieszkańców. Abstrahując oczywiście od oferty, z której można skorzystać, no to jest oczywiste. No, nasze wydarzenia są darmowe. I festiwale są darmowe. Za granicą nie jest to całkiem oczywiste, że przyjdziesz na spotkanie z noblistą i nie zapłacisz za to ani złotówki, wręcz odwrotnie. Standardem, no dosłownie kilka dni temu rozmawiałam, byłam akurat na spotkaniu w Gdańsku, takim właśnie świętującym miasto. Gdańsk również dostał się do sieci miast literatury, więc świętowaliśmy wszyscy wspólnie. Bardzo się ciesząc i gratulując przy okazji. I rozmawiałam z Justyną Czechowską, z tłumaczką z szwedzkiego, która opowiadała o festiwalach, na które jeździ do szeroko rozumianej Skandynawii, zawsze płaci za wejście. No tego w Polsce nie ma i nie ma tego w Krakowie, więc w tym kontekście to również dajemy miastu. Ale z mojej perspektywy to, co jest dalekosiężne, to jest po prostu budowanie siły, no właśnie marki, znowu mówimy o tych markach i to może to jest takie męczące, ale marka Krakowa jako miasta kultury jest bardzo mocna.
Proszę Państwa, Barbara Balmas w studiu Radia Kraków Kultura, czyli kierowniczka działu literackiego w KBF-ie. Przyglądamy się temu, co się literacko dzieje i mam nadzieję, że Państwo wyczuwają gotowość do pracy i dbałość o to, co się wydarza, bo chyba to jest najistotniejsze. Nie zawsze udaje się wszystko. Może jakby też to powiedzmy, bo no oczywiście tak. Wspaniale jest opowiadać o tym, że wszyscy są dynamiczni, przygotowani, ale kurczę, no nie da się mieć wpływu na wszystko.
Absolutnie nie, natomiast to też no od razu muszę ciebie i państwa przeprosić, ja po prostu idę dalej, więc aż tak bardzo nie rozpamiętuję, to nie jest o tym absolutnie, żeby budować sztuczne poczucie sukcesu, tylko skupiać się na tym, no rzeczy się czasem nie wydarzają. Tak, to czasami się dzieje, zwłaszcza w kontekście festiwali. Są goście, których zapraszamy, a którzy nie przyjeżdżają z różnych powodów, albo coś tam się niestety w ostatnim momencie wydarzy tego typu. No ale jest to specyfika festiwalowa i często związana z lotami, z różnymi certyfikatami i tak dalej. Więc to się nie wydarza czasami. Natomiast jeżeli mnie chcesz zapytać, bo też nie zapytałaś wprost, co się nie udało w zeszłym roku, to musiałabym się do tego przygotować, bo to właśnie nie chodzi o sztuczne pompowanie tylko takiego sukcesu i przekonania, że wszystko jest dobrze, bo pewnie, że nie jest. My też żyjemy w określonej rzeczywistości, ale tak. Najważniejsze jest to, żeby to, co się da zrealizować, to żeby zrealizować. Więc przepraszam cię, ja po prostu się nie nadaję do rozmów o tym, co się nie udało.
Po prostu to jest świetny tytuł. Barbara Balmas nie nadaje się do rozmów o tym, co się nie udało. Mogę tylko mówić o sukcesach. Słuchaj, możemy o tym. Trochę żartuję. To zapytam cię inaczej. Co przygotowaliście sobie, albo być może ty na razie sobie wymyśliłaś w głowie, przyglądając się najpierw KBF-owi i działowi literackiemu, jako po prostu uczestniczka wydarzeń, czy będąca w tym krwiobiegu, wiesz, księgarskim. Teraz po roku, jak już okrzepłaś stanowiskowo i w instytucji, co ci się marzy, albo gdzie dostrzegasz takie pola, nie jakieś białe plamy, bo to też nie chodzi o to, ale takie elementy, w których widziałabyś potencjał na to, żeby zrobić więcej, mm-hmm. a może inaczej, mm-hmm. a może zmapowałaś sobie i już głośno powiedziałaś przed mm-hmm. lusterkiem, ja to oczywiście jak opisowo robię, ale to wcale się mogło tak nie wydarzać.
Nie rozmawiam z lustrem, ale...
Nie rozmawiasz z lustrem. I wiesz, i na przykład chciałabyś, żeby wydarzało się inaczej, albo żeby zmieniło format, albo zmieniło jakieś reguły gry, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Trochę chciałabym ci oddać pole tego, żeby powiedzieć o tym, że wiele jeszcze może się wydarzyć.
Oj, absolutnie, absolutnie. I teraz czuję, jak urosła we mnie ekscytacja.
Ja się oparłam teraz bardzo wygodnie,
tak,
i będę
się
słuchać.
Oj, na każdym polu będziemy jednak wprowadzać różnego rodzaju zmiany, więc jeżeli o mnie chodzi, to zaczęłam ci mówić o tym, że bardzo mi zależy na tej międzynarodowej współpracy, więc do tego już może nie będę wracać, aczkolwiek dosłownie, kiedy od ciebie wyjdę, to mam spotkanie online'owe z Edynburgiem z kolei, które jest też naszym miastem siostrzanym, partnerskim i które było pierwszym miastem literatury UNESCO, więc jest to fantastyczny partner. I też planujemy zrobić wspólną rezydencję i kogoś tutaj zaprosić. Więc to taki tylko ułamek międzynarodowy. Międzynarodowość jest ważna, my tych faktycznie jesteśmy w różnych sieciach i to też być może jest istotne, żeby jednak padło. Nasza obecność w różnych właśnie sieciach międzynarodowych oznacza, że my dla miasta, dla instytucji pozyskujemy pieniądze z Unii Europejskiej. To nie jest tak, że my wydajemy tylko i wyłącznie pieniądze, które są miejskie. Absolutnie nie. Tych dofinansowań szeregu, czy też grantów, i to też jest praca, której nie widać. To są ogromne pieniądze, które my do miasta i do kultury naszej wpuszczamy właśnie poprzez udział w różnego rodzaju sieciach. Więc to taki trochę taki dodatek, bo czasami wiesz, jaki ja mam background. Excel i pieniądze też są istotne,
tak, ale
też
wiesz,
w robieniu kultury.
Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo faktycznie jest tak, że my sobie wyobrażamy w ten sposób, że jest wyanektowana kwota z miasta na działanie instytucji takiej jak KBF.
Tak.
Koniec. To jest worek, który jest szczelnie zamknięty i który wydatkujemy. Wydatkujemy. I to samo już siebie mówi, prawda, o tej topniejącej gotówce.
Tak, dokładnie.
Więc być może dobrze od czasu do czasu przypomnieć, że ten worek jednak jest złożony z innych woreczków, które go
które
mogą
dorzucamy. Absolutnie. I to też są dwie rzeczy, o których teraz bym chciała wspomnieć tylko jako potencjalnych, które się wydarzą, bo to jest i dofinansowanie państwowe z MKIDN-u, na które wiadomo, że w okresie listopada wszyscy w kulturze siadają i piszą granty. A więc my czekamy też również na takie dofinansowanie i to jest dofinansowanie na projekt, który jeżeli się wydarzy, to chętnie
wrócę. Czy jest nadzieja, że to będzie marzec?
No mam też taką nadzieję. Słyszałam nawet...
Że luty?
Słyszałam, że luty, ale w innych projektach. Nie akurat tych, do których my składamy tylko do innych.
Wszystkim, naprawdę wszystkim państwu, którzy składali te wnioski, kibicuję i naprawdę życzę, żeby wydarzyło się to wszystko jak najwcześniej.
Tak.
Bo miejmy świadomość tego, że czasami funkcjonowanie, w ogóle bytność niektórych wydarzeń, mniejszych, czasem też większych, jest naprawdę pod znakiem zapytania.
Tak, absolutnie.
Bez informacji z ministerstwa,
dokładnie,
jeśli chodzi o wsparcie finansowe.
Dokładnie tak.
Więc to też warto powiedzieć.
To warto powiedzieć. Tutaj jeszcze tylko zrobię wybieg trochę w inną stronę, ale ponieważ mamy świadomość właśnie tego, jak późno przychodzą też pieniądze różnego rodzaju dofinansowań, to dosłownie w tym tygodniu ogłaszamy nabór do Funduszu Księgarskiego po to, żeby jak najszybciej go rozstrzygnąć, po to, żeby pieniądze do krakowskich księgarni dotarły jak najszybciej, żeby już ten kurek otwierać. Więc to tak a propos stałego, wczesnego finansowania. Natomiast drugim finansowaniem, na które my czekamy, właściwie wynikiem grantu, na który czekamy, to jest wniosek, który złożyliśmy wspólnie z MIK-iem, z Małopolskim Instytutem Kultury, do funduszy europejskich, które mają piękną nazwę Feniks. I w grudniu przeszliśmy już pierwszą formalną część. Teraz czekamy na wyniki tej oceny merytorycznej. I jeżeli to dofinansowanie dostaniemy, to być może, i to są bardzo duże pieniądze już wtedy europejskie, być może wtedy uda nam się faktycznie stworzyć dom literatury w Krakowie.
Rozumiem,
to są pieniądze zewnętrzne cały
na wesołą.
Wtedy mówimy o wesołej. Ale ponieważ bardziej chodzi mi o sam ten fakt właśnie tego dopływu pieniędzy, że to nie są pieniądze tylko i wyłącznie miejskie i też naszym zadaniem jest, szczerze mówiąc, pozyskiwanie tych grantów. Czy to właśnie poprzez bycie w różnych sieciach i tam wtedy też te pieniądze przepływają i my możemy je przekierowywać do autorów, pisarzy, w zależności od tego, gdzie dookoła jakiej idei te sieci funkcjonują. Ale to jest ważne, żeby powiedzieć, że to też jest, że to jest jedno z zadań instytucji też. To jest pozyskiwanie pieniędzy na kulturę i na różnego rodzaju działalność. Więc to nie jest tylko zabieranie pieniędzy z kasy miejskiej.
Patrzę na zegar, więc wiem, że będziemy musiały kończyć, ale chciałabym, żebyśmy z jakimiś konkretami skończyły, ponieważ powiedziałyśmy o trwaniu, powiedziałyśmy o dużych markach, powiedziałyśmy o finansowaniu, z czego bardzo się cieszę i o tym, że nie możemy zapominać o szeroko pojętej turystyce, kiedy myślimy o kulturze w takim mieście jak Kraków. Gdybyś miała dołożyć jeszcze 2-3 konkretne sytuacje, które powinny się znaleźć w tym worku, o którym dzisiaj rozmawiamy, trochę przeszłości, ale też przede wszystkim planów i osadzenia funkcjonującej przestrzeni kultury i literatury w Krakowie, to co by to jeszcze było?
To są drobne zmiany, które my będziemy wprowadzali w samych programach spotkań. Czyli szukamy nowych formuł po to, żeby spotkania były ciekawsze niż tylko jeden na jeden. Rozszerzamy też to pole o szeroko rozumiany teatr i improwizację. Różnego rodzaju warsztaty dla młodzieży, bo to jest taka grupa, z którą chcemy pracować.
Czyli rozumiem 12-13 plus, tak? Czyli 15?
Myślę, że nawet trochę więcej. Myślę, że 15 plus. Tutaj zależy mi bardzo na tym i udało mi się też taką osobę znaleźć. Myśleć o literaturze, ale też jako pewnego rodzaju storytellingu, opowiadaniu samego siebie i tego, zwłaszcza w kontekście świata, w którym żyjemy, świata dopaminowych informacji, które są króciusieńkie.
Ostatnio był u mnie Krystian Truchalski, który jest wam znany w KBF-ie.
Oczywiście, tak. Dokładnie.
Odnośnie storytellingu i tego, że każdy ma historię, którą chciałby się podzielić, ale też my możemy ją usłyszeć. Właśnie Krystian opowiadał.
Tak. Nie wiem, czy mam jeszcze na to czas, ale bardzo lubię taką jedną anegdotkę z konferencji we wrześniu, która podsumowywała Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, na którym gościnią była pani, która była ministrą kultury w Norwegii swego czasu i ona powiedziała o tym, że sama jest dyslektyczna, ale że to jest banalny przykład, że jeżeli dziecku się czyta, a później dziecko czyta, to kiedy ma 18 lat, to zna 60 tysięcy słów. Mogę się mylić co do liczby, chodzi tylko o skalę. A jeżeli się tego nie robi, to dziecko ma lat 18 i ma 17 tysięcy słów. I teraz wyobraź sobie, że te dwie osoby mają pójść do psychiatry i powiedzieć, dlaczego czują się źle. I jak opowie się osoba, która ma 17 tysięcy słów, a jak opowie samego siebie ktoś, kto ma ich 60 tysięcy. I to jest dla mnie bardzo mocna metafora też tego, że z jednej strony opowiadanie, zasób słownictwa i też to jest to, do czego też jest potrzebne czytanie.
Ale do też umiejętność przekazania wiedzy. To, no i jak zawsze się przedłuża, ale myślę, że to jest warte powiedzenia. Proszę państwa, dziś o 19 w programie Dobre Książki moją gościnią będzie Zofia Król, która napisała fenomenalne 6 esejów o w krajobrazie i o przestrzeni. Wydawnictwo Charakter, Droga przez Łąkę. I tak sobie myślę, że pisze między innymi o osobie, która zbierała, czy starała się przywrócić, zapisać, przypomnieć słownik, słowa, które opisywały właśnie świat zewnętrzny, które zanikają. I myślę sobie, że jak być może lepiej, bardziej precyzyjnie opisywalibyśmy nawet to, co dzieje się za oknem, to, co widzimy, jak potrafimy się umiejscowić lub tego nie potrafimy, gdyby te słowa nam nie umykały. To znaczy, jak szeroko moglibyśmy w jakiejś puli pracować. Skojarzyło mi się to po prostu z tym, co powiedziałaś.
Tak.
Jak możemy opisać świat, kiedy jest te 60 tysięcy słów, a jak kiedy 17? No wydaje się, że jednak zubażamy doświadczenie i przestrzeń, w której jesteśmy.
Tak, dlatego właśnie ta współpraca też z młodzieżą, żeby troszkę im pomóc w tej sytuacji. Właśnie to, wykorzystując techniki improwizacyjne, takie trochę teatralne, żeby też im pomóc właśnie w tej nauce opowiadania, bo ona zanika.
No to proszę państwa, ja już wiem, na co będę czekać. Będę czekać na młodzież. I to już jest dla mnie wielką radością. Grupa, która no myślę, że teatralnie też, ale myślę, że w ogóle na wielu polach mamy zadanie do zrobienia. Jak zagospodarować ich czas i jak wchodzić w szranki z tym, co wirtualne. Bo naprawdę się nad tym zastanawiamy. To nie jest tak, że się nie robi, tylko myślę, że trochę nie wiemy, jak się do tego zabrać, nawet jeśli towarzyszą nam jakieś pomysły, więc trzymam kciuki po prostu za sukces, również frekwencyjny. Proszę Państwa, Barbara Balmas, ja Państwa odsyłam oczywiście na naszą stronę internetową, na strony internetowe KBF-u. Można grzebać, sprawdzać, zadawać pytania i uczestniczyć, bo najlepiej, proszę Państwa, empirycznie, żeby marudzić albo klaskać. To jest...
Prosimy o klaskanie.
Dobra idea. Tak, wszyscy się bardziej cieszą, kiedy są oklaski. Barbara Balmas, bardzo Ci dziękuję, że mnie odwiedziłaś dzisiaj.
Tu Radio Kraków Kultura.